Życie. Życie.
Wiara.
Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz. W połowie miesiąca.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W studio Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej bardzo serdecznie witamy gościa z Zakopanego, księdza Krzysztofa Czaple, pallotyna, dyrektora sekretariatu fatimskiego. Ksiądz Krzysztof do nas przyjechał z Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Witamy.
Kłaniam się uprzejmie.
Z Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa. Ksiądz tutaj głosi przez dwa dni w Kaliszu konferencję w ramach nowenny przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Księże Krzysztofie, kiedy myślę pallotyni, to mam takie trzy skojarzenia, nie wiem czy dobre. Pierwsze to oczywiście krzeptówki, sanktuarium. Drugie, może ksiądz być zaskoczony, Kibeho. I trzecie, arcybiskup Henryk Hozer. To skojarzenie to oczywiście ze względu na Matkę Bożą. Matka Boża, myślę sobie, wybrała pallotynów do posługi.
No jest to znamienne, że ta maryjność w tej powojennej Polsce, jeśli chodzi o Polskę, znacząco wpisani są pallotyni. Oczywiście nie możemy to absolutnie ująć Jasnej Górze i ojcom Paulinom, bo to jest duchowa stolica naszego narodu i Polski. Ale od początku, kiedy prymas Polski August Chlont poświęcał Polskę niepokalanemu sercu Maryi, obecni byli pallotyni w tym przygotowaniu. Pierwsze soboty miesiąca, które rozpoczynały się w Polsce na Jasnej Górze, prowadzili pallotyni. Apel jasnogórski wprowadzili pallotyni.
Apel jasnogórski?
Apel jasnogórski wprowadzili pallotyni. To był na początku apel rycerski narodu polskiego. To było sprawozdanie z Dnia Królowej Polski. A wszystko to się rozpoczęło od takiej pewnej przygody związanej z pułkownikiem Polesińskim. On był przed wojną oblatywaczem samolotów. On był niewierzącym. I o 21, kiedy leciał samolotem, nagle usłyszał: natychmiast ląduj. Jak wylądował, wyszedł z samolotu, on eksplodował. On był niewierzący, nawet obnosił się z tym, że jest niewierzący. Natomiast jego żona nieustannie modliła się o jego nawrócenie. I w tym momencie, kiedy on namacalnie odczuł, że został ocalony, dowiedział się od żony, że w tym momencie ona bardzo za niego się usilnie modliła. I on właśnie założył wśród oficerów, wśród żołnierzy taki jakby sposób kończenia dnia, żeby zrobić raport przed Maryją. Sprawozdanie to jak jest apel na zakończeniu jakiejś bitwy, robimy rozeznanie, jest apel, kto żyw, kto ranny, kończymy dzień raportem wobec królowej. Potem w czasie wojny powstała taka organizacja Krzyż i Miecz, która bardzo była popularna w Warszawie wśród wojskowych. Szczególnie gromadzili się na modlitwie w czasie Powstania Warszawskiego i to zaowocowało później tym, że to pallotyni prowadzili, tym, że z tego przerodziło się to, po tym poświęceniu Polski niepokalanemu sercu, w taki raport składania Maryi, sprawozdania z dnia. Ja kiedyś grzebiąc w archiwach naszego Stowarzyszenia Księży Pallotynów, wygrzebałem te pierwsze foldery z lat 1946-47 właśnie, jak ma wyglądać ten raport z dnia wobec Maryi Królowej. Potem dopiero to rozpoczyna się Wielka Nowenna przed milenium Chrztu Polski. To przejmuje następnie prymas Wyszyński, by ta godzina stała się świętą dla naszego narodu, godziną jedności. Ale początki to właśnie to doświadczenie pułkownika Polesińskiego i potem właśnie pallotynów, troszkę właśnie i wojny, i Warszawy, tych wspólnot Krzyż i Miecz.
Powiedziałem też o Kibeho, tam też pallotyni posługują. Kustoszem jest ksiądz
Pawłowski.
Ksiądz Pawłowski, tak. No i arcybiskup Hozer, który jest wizytatorem apostolskim w Medjugorje. Ten rys kultu Bożego Miłosierdzia to jest Częstochowa, Dolina Miłosierdzia, tak?
No pierwsze kongresy, to też jest przeciekawe. Właśnie ten dynamizm pallotynów po tej powojennej historii Polski jest niesamowity. Działalność wydawnicza, prawda? Te wszystkie książki, publikacje, lekcjonarze, teksty, książki liturgiczne, to owszem pallotyni we Francji, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że obok kultu maryjnego bardzo mocno pallotyni właśnie dbali o ten rozwój kultu Bożego Miłosierdzia. taka bardzo piękna nasza postać, ksiądz Boniecki. Kiedy w roku 59 kongregacja wprowadziła zakaz kultu Bożego Miłosierdzia w stosunku do obrazu i dzienniczka, wielu kościołów wycofano te obrazy, były niszczone czy też palone, skoro kongregacja zabroniła tego typu obrazów w kościołach, on te wszystkie obrazy zwoził do Doliny Miłosierdzia, katalogował i mówił, zobaczycie, to wszystko jeszcze wróci na swoje miejsce. Wszystkie kongresy z udziałem księdza Sopoćki, organizowane właśnie były przez księży palotynów w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. To na podstawie tych właśnie dokumentacji po tych kongresach, kiedy Karol Wojtyła, który jako jeszcze arcybiskup uczestniczył w nich, kiedy został papieżem, poprosił o tą dokumentację i na podstawie tej dokumentacji ogłosił encyklikę Dives in Misericordia.
Wielu pielgrzymów, którzy udają się do Matki Bożej na Jasną Górę, też często odwiedza Dolinę Miłosierdzia. Tam wielu pielgrzymów udaje się na modlitwę, a teraz tym bardziej, że jest wybudowana i już oddana do użytku ta nowa świątynia z tymi pięknymi mozaikami.
To jest jakby nowy rozdział, bardzo piękny rozdział, że nagle to miejsce zaczyna na nowo żyć. Gdzieś po takich różnych okresie pewnych i zmian, też przeciągania się z tą budową, też to miejsce przeżywało taką pewną trudność. I teraz z racji, jest to już nowa pobudowana świątynia, no jest to jakby pewien renesans tego miejsca. No, ta świątynia jest przepiękna, te mozaiki, rupnika, więc to wszystko robi ten klimat, że to miejsce na nowo się odradza, bo to jest bardzo głęboko wpisane w historię kultu Bożego Miłosierdzia w Polsce.
Księże, czas, który przeżywa Polska, który przeżywa świat, jest czasem szczególnym, czas pandemii. Parę dni temu, 13 maja, obchodziliśmy 104. rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Co dzisiaj nam Matka Boża chce powiedzieć, czy ciągle mówi z Fatimy?
Z jednej strony należy wziąć pod uwagę, jeśli mówimy o aktualności, treść orędzia, a z drugiej strony to, co wydarzyło się przez te 100 lat, które pokazuje, jak to orędzie jest aktualne i ciągle jest apelem, wezwaniem do nas. Zwróćmy uwagę, jeśli weźmiemy pod uwagę fatimską tajemnicę. Tu nie mówię o trzeciej, mówię o fatimskiej tajemnicy, która ma trzy części. Pierwsza część nam pokazuje prawdę, z czym tak naprawdę my się zmagamy. Wizja piekła nam pokazuje, żebyśmy nie potępiali człowieka, żebyśmy nie potępiali grzeszników, tylko żebyśmy zobaczyli, że to, co się dzieje w świecie, bo są wojny, są kataklizmy, są przeróżne i formy nieszczęścia, które się dotykają ludzkość. I Maryja nam pokazuje, gdzie jest źródło. Źródłem zła jest nie człowiek, tylko osobowe zło. I pokazuje piekło, pokazując tą prawdę, że tak naprawdę to, co nas spotyka złego w świecie, nie ma źródła w drugim człowieku, w bliźnim. Matka Boża nazywa człowieka, który jest niewierzący, czy gdzieś pogubiony w świecie, nazywa biednym grzesznikiem. A więc jego mamy ratować, nie potępiać. Stąd pierwsza tajemnica nam pokazuje tą prawdę, żebyśmy zobaczyli ten świat w troszkę szerszej optyce. Żeby tylko nie widzieć, że mamy jakąś pandemię, mamy jakiś kataklizm, jakąś katastrofę, tylko żeby zobaczyć, że to, co się dzieje w świecie, jest wypadkową tego, co jest dobre i co złe. Dobro rodzi dobro, a zło rodzi zło. Każdy czyn ma swoje konsekwencje. Skoro jest piekło, widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników, aby ich ratować. Bóg daje nam lekarstwo. I to jest ta druga tajemnica. Nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. I teraz, kiedy bierzemy te dwie tajemnice, dwie części tej tajemnicy w kontekście owej trzeciej, widzimy to pewną przestrogę. Trzecia tajemnica to nie zapowiedź przyszłych zdarzeń, jakichś kataklizmów, nieszczęść, tylko jak Łocja mówi, to jest symboliczny obraz przyszłości Kościoła i świata, co się stanie, jeśli na chorobę nie zaaplikuje się właściwego lekarstwa. To nie jest zapowiedź, że coś się wydarzy tragicznego. Ten obraz nie jest miły w przekazie, kiedy widzi się spalony świat, mnóstwo zabitych ludzi itd. To się stanie, jeśli na chorobę nie zaaplikuje się lekarstwa, które daje Bóg. I w tym przekazie Fatima jest przestrogą, wezwaniem i pouczeniem, że jeśli chcemy zmienić świat, to on się dokonuje, ta zmiana świata, w posłuszeństwie Bogu, bo tylko Bóg może go zmienić. My mamy zrobić to, o co Bóg prosi. I stąd właśnie aktualność Fatimy, jeśli chodzi o orędzie, to mieć świadomość, że Maryja nie przychodzi do Fatimy po to, żeby porozmawiać i, nie wiem, upomnieć. Ona nie upomina, tylko pokazuje prawdę, że oto jeśli jest piekło, jeśli jest grzech, on wydaje owoce. Jeśli będą wojny, Rosja zaleje błędami świat, sprawiedliwie będą męczeni, papież będzie cierpiał, całe narody zginą z powierzchni ziemi. Dlaczego? Bo jest grzech. Jeśli on będzie, będzie wydawał owoce. A więc to, co nas spotyka w tym świecie, to nie kwestia przypadku, fatum czy pecha, że mamy taki czas, w którym żyjemy, tylko to jest po prostu konsekwencja tego, jak ja i każdy inny człowiek postępuje. I teraz Fatima daje nam lekarstwo. Wydaje się, że jesteśmy bezradni w dzisiejszym świecie. Co ja mogę zrobić? No właśnie, ja nic. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, nawróci się Rosja, a więc świat nie będzie zalewany przez błędy ateizmu, przyjdzie pokój dla świata. Łucja to definiuje, że nie to, że nie będzie walk w wymiarze militarnym, tylko nie będzie wojen ze względu na Boga i religię. To jest największa wojna w świecie, która potem może się przerodzić w wymiar militarny na przykład. Ale największą wojną jest to, że ludzie ze względu na Boga i religię podnoszą rękę na drugiego człowieka. Przyjdzie pokój, a więc w tym wymiarze Bóg nas połączy, a nie podzieli. A dzisiaj widzimy, nawet teraz coś dzieje w Ziemi Świętej, prawda? I oto Fatima daje nam lekarstwo, że możemy ten świat zmienić. A więc jest aktualna, bo skoro widzimy, co się dzieje wokół, to wiedzmy, że mamy lekarstwo. Ono jest aktualne. Bóg nie cofa darów. Jeśli nam powiedział, że się to uczynimy, to zaowocuje zmianą świata, to tak się stanie. Wtedy, kiedy my to zrealizujemy. A więc jest wezwaniem i ciągle aktualna, bowiem to wezwanie do codziennego różańca, do wynagrodzenia w pierwsze soboty, by poświęcać się niepokalanemu sercu, by świadomie ofiarować swoje cierpienie, złożyć ofiarę w intencji ratowania grzeszników, pozostaje ciągle aktualne. To jest treść orędzia. A więc aktualne, bo orędzie wzywa, w wielu miejscach jest wypełniane, a niestety w wielu miejscach nie. Drugie wezwanie, to zwróćmy uwagę na życie, czy okoliczności, czy wydarzenia, które miały miejsce przez 100 lat. To są przecudowne wydarzenia, to moglibyśmy przypadki tutaj przywoływać, ogromną ilość. Ja tylko przypomnę 3, żeby uświadomić sobie, jak to ważne jest w klimacie naszej ojczyzny. Portugalia jako pierwszy kraj w roku 1930, kiedy Kościół uznał fatimskie objawienia, poświęciła się niepokalanemu sercu w roku 31. Nie słowem dziękuję wyraziła wdzięczność Bogu za fakt objawień, tylko wypełniając to, co Matka Boża prosi. Oto po tym poświęceniu wybucha wojna domowa w Hiszpanii, która zniszczyła, skrwawiła w sposób przerażający Hiszpanię, ale nie przelała się do Portugalii. Biskupi portugalscy napisali w roku 1937 roku list do papieża o cudownym ocaleniu Portugalii. I oto znów Matka Boża zapowiedziała, że znakiem następnej wojny będzie światło na niebie i że papieżem będzie Pius XI. Jeśli będzie na niebie nieznane światło, a papieżem będzie Ojciec Święty Pius XI, wiecie, jest to znak nadchodzącej kolejnej, o wiele gorszej wojny. I w 1938 roku, 25 stycznia, jedyny raz w historii Europy była na niebie całej Europy zorza polarna. Niebo nad Europą się zapaliło.
Ona podobno też była w Polsce widoczna, tak? Tak?
Cała Europa, od Rosji przez Polskę aż po Portugalię. Przez kilka godzin całe niebo zapaliło się nad Europą. I wtedy papieżem był Pius XI. 1938 rok. Łucja mówi, zło zaczęło realizować swój plan. Nie 1939. 1939 był już papież Pius XII. Wojna wybuchła w tym wymiarze duchowym, bo to wojna to nie kwestia Hitler-Stalin, tylko zło zaczęło realizować swój plan. Usunąć korzenie chrześcijaństwa, by straciło swoją tożsamość. Usunięcie świata judaizmu. Stąd Holokaust. I oto wtedy Portugalia po raz drugi poświęca się niepokalanemu sercu. 1938 rok. I znów się nic nie wydarzyło w tym dzień, ale kiedy wybuchła wojna w 1939, nagle się okazuje, że wojny nie było w Portugalii. Jak jesteśmy w Lizbonie, nad główną rzeką, która dzieli Lizbonę nad rzeką Tak, jest ogromny pomnik Chrystusa Króla. To jest pomnik wdzięczności narodu portugalskiego, że nie było w Portugalii II wojny światowej. I znamienne jest to, że siostra Łucja w roku 1940 napisała list, że to, co się wydarzy w Portugalii, przez to, że Portugalia poświęciła się Niepokalanemu Sercu, będzie to znak, aby inni uwierzyli, jakie wielkie cuda mogą się dokonać na wzór Portugalii. Dowód łas dla innych narodów, jeśli poświęcą się Niepokalanemu Sercu. Pisze to 2 miesiące po wybuchu wojny. Wojna wybucha, niszczy Europę, świat, ale i nie ma w Portugalii. I tym się kierując między innymi, prymas Polski August Chląd, by ratować Polskę, poświęca Polskę Niepokalanemu Sercu. Pierwsza decyzja, kiedy wraca z emigracji, to jest adwent roku 45, podejmuje decyzję z Episkopatem Polski, że Polskę ratujemy. Bo jest mowa o Rosji, błędach Rosji. Te błędy Rosji się wlewają do Polski. Jak mamy ratować Polskę? No właśnie przez Niepokalane Serce. Poświęcić Polskę Sercu Niepokalanemu. I pierwszym aktem w Polsce, który się dokonał, by ratować Polskę i Kościół w Polsce, to jest akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu, bo tak prosiła Maria w Fatimie. I wtedy Chląd przestrzegał, obyśmy nie popełnili po raz kolejny błędu, który już miał miejsce. Król Jan Kazimierz ślubował Maryi w czasie potopu, prosząc o ratunek, ale śluby nie zostały wypełnione. Z ponad 100 lat niewoli to była ofiara za krzywoprzysięstwo. Obyśmy znów nie popełnili dawnego błędu. I stąd Polska się poświęciła Niepokalanemu Sercu, ale miały się rozpocząć pierwsze soboty w każdej parafii i codzienny różaniec. Więc tu mamy tą kolejną aktualność. Fatima żyje, jest aktualna, bo jest ciągłe wezwanie, a dla Polski tym bardziej, bo się poświęciła i zaślubowała praktykę codziennego różańca i pierwszych sobot.
Benedykt XVI w 2010 roku w Fatimie też powiedział takie zdanie, które jest przytaczane też bardzo często, że ta misja prorocka Fatimy się nie skończyła. Tak, tak, właśnie. Czyli to orędzie Matki Bożej, ono się spełniło, spełnia, czy jeszcze się spełni?
Prorocką misją Fatimy jest nawrócenie Rosji, czas pokoju i triumf Niepokalanego Serca. Jesteśmy w drodze. Rosja, proces się rozpoczął. Patrzymy na Rosję oczywiście w różny sposób, negatywny i pozytywny. Weźmy pod uwagę, że jeszcze w latach 90. Kościół katolicki tam nie funkcjonował legalnie. Za Gorbaczowa następuje polityka pierestrojki i głasności. Pozwala, by Kościół katolicki legalnie funkcjonował na terytorium Związku Radzieckiego, a teraz obecnie Federacji Rosyjskiej. A więc po tym poświęceniu, które dokonał Jan Paweł II 3 lata po zamachu, nastąpiły całe zmiany, jeśli chodzi za Gorbaczowa w Związku Radzieckim. Kościół zaczyna funkcjonować w sposób legalny, a więc proces się rozpoczął. Wielu tutaj, powiedzmy, jakby kwestionuje ten akt poświęcenia Jana Pawła II, bo Rosja się nie nawróciła. Gdyby papież poświęcił, to by się nawróciła. Ciągle właśnie to jest poprawne postrzeganie Fatimy. Matka Boża nie mówi, jak papież poświęci Rosję, ona się nawróci, tylko jak spełnimy to, o co ona prosi. Jednym z elementów jest poświęcenie Rosji. Drugim to jest wynagrodzenie pierwsze soboty. Więc prorocka misja Fatimy, nawrócenie Rosji, czas pokoju dla świata. Czyli nie będzie wojen ze względu na Boga i religię. A to tylko będzie wstęp do czegoś niewyobrażalnego. Nadejdzie triumf Niepokalanego Serca. Coś tak wielkiego, tak spektakularnego, nie kiedyś w niebie, tylko tu na ziemi. Coś, co, jak Kusia tylko powiedziała, tylko tyle. Czytajcie pierwszą i ostatnią księgę Biblii. Księga Rodzaju. Niewiasta i potomstwo zmiażdży głowę węża. Czytajcie ostatnią księgę. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Nastąpi w znaku Maryi pogrom zła. Niezwycięstwo. Triumf. Coś tak spektakularnego, co odmieni oblicze świata. Więcej nie wiemy. Nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić, co to się stanie. I to jest coś przepięknego, jeśli chodzi o tą nadzieję, która płynie z orędzia fatimskiego, z tej prorockiej misji, która jest zapowiedziana w tym orędziu, że to się dokona tu na ziemi. Jan Paweł II to pięknie powiedział, kiedy poświęcił świat i Rosję po zamachu, kiedy powiedział: Maryjo, stary świat gnębi nas i budzi w nas lęk. Spraw, Maryjo, by nadszedł nowy, lepszy świat. On jest zapowiedziany, tej zapowiedzi triumfu Niepokalanego Serca. Coś tak cudownego, pięknego, wielkiego, że aż Łucja tylko mówi: czytajcie pierwszą i ostatnią księgę Biblii. Zobaczmy, jaka nadzieja jest przed nami. Widzimy pandemię, zagrożenia, wojny. Przyszłość jest przecudowna, tylko ma jeden warunek. Jeśli ludzie me życzenia spełnią.
Odbierzaj Duchu Święty.
Matka Boża przychodziła od maja do października 1917 roku i w wielu parafiach w świecie, w Polsce w tych dniach 13 każdego miesiąca czasem przez cały rok są odprawiane nabożeństwa, tak mówimy, nabożeństwa fatimskie, różaniec, procesje z figurą, procesje światła. Ale wiemy też, że Matka Boża wcale nie mówiła, żeby takie nabożeństwo praktykować, tylko prosiła o modlitwę różańcową i nabożeństwo do jej niepokalanego serca i pierwsze soboty miesiąca.
Bardzo dziękuję, że pytanie, które jest troszkę i prowokacyjne dla niektórych.
Jest.
Właśnie o to chodzi, właśnie, żeby jeszcze bardziej to pytanie ubogacić, czy tak pokazać jego doniosłość, to powiem w ten sposób. Gdyby we wszystkich kościołach katolickich świata przeżywany był bardzo uroczyście dzień 13, to nawet o ziarenko nie wypełniamy orędzia. Jeśli gromadzimy się dnia 13, jest to przepiękny dzień. Tradycja od 1920 roku do dzisiaj, to już jest 100 lat z kawałeczkiem, kiedy tego dnia 13 gromadzimy się na modlitwie. Tradycja też jest ważną rzeczą. To tradycja, która przypomina fakt objawień. Tego dnia, w dzień, kiedy Maryja przychodzi do świata przez Trójkę Fatimskich Dzieci, mówi, przekazuje nam orędzie, kiedy ten dzień przeżywamy uroczyście z myślą o Maryi, więc jest to coś pięknego. Ale kiedy mówimy o wypełnieniu orędzia, niestety nie dokonuje się przez to, że dnia 13 gromadzimy się na modlitwie. Ta modlitwa może być wspaniała, może być piękna. Jak jest owocna, to tylko Pan Bóg wie. Więc tutaj absolutnie nie deprecjonujemy, nie przekreślamy tego dnia. Bo jeśli gromadzimy się dnia 13 z myślą o Maryi, dziękując za jej objawienia, przywołujemy też tych objawień, uczymy o tych objawieniach, zachęcamy do ich jakby realizowania, to tylko możemy tylko dziękować, że ten dzień w ogóle jest. Ale jak to powiedział na kongresie międzynarodowym fatimskim na stulecie objawień w Fatimie, kongresie, który był w Zakopanem, rektor Fatimy użył, to cytuję jednoznacznie, dzień 13 jest tylko informacją porządkową dla Trójki Dzieci. To nie jest część orędzia. To jest tylko, one się spotkały z piękną panią, ta im mówi, co mają robić. Przychodźcie każdego 13 przez 6 kolejnych miesięcy. To jest informacja, nie treść orędzia, nie informacja dla świata, tylko porządkowa dla Trójki Pastuszków, nic więcej. Ten dzień zrodził się stąd, że oto kapłan delegowany przez patriarchę Lizbony, ksiądz Formigão, który rozmiłowany był w pobożności z Lourdes, on kończył studia w Rzymie i wracając do Portugalii posługiwał przez kilka tygodni w Lourdes i tam zaślubował Matce Bożej, że będzie ten kult krzewił w Portugalii. Wraca do Portugalii i patriarcha go wysyła do Lizbony. Z Lizbony do Fatimy, by zweryfikować, co tam się dzieje. On już ma gotowe praktycznie opinie, nic tam się nie dzieje, bo to nie ma co w ogóle się na tym zatrzymywać. I gdyby nie zapowiedź, że w październiku będzie cud, wydałby absolutnie negatywną opinię, że tam nigdy nic nie było wspólnego z objawieniami, bo nic tam nie może być. Cud przekonał go i postawa dzieci. Ta naturalność, pokora, szczerość i cud słońca. I z tego wątpiącego kapłana w objawienia fatimskie stał się pierwszym propagatorem. Tak jak Sopoćko propagował orędzie o Bożym Miłosierdziu, tak ojciec Formigão rozwijał pobożność fatimską. I on z miłości do Lourdes wprowadził w Fatimie pobożność dnia 13 na wzór tego, co jest w Lourdes. A więc to jest dzień 13. Fakt orędzia przywołujemy przez dzień 13, a treść orędzia to właśnie jak Pan wspomniał. Przychodźcie każdego 13, a powiem Wam, kim jestem i czego chcę. A więc 13 dnia przychodzimy, by dowiedzieć się, kim ta Pani jest i czego chce. Przychodzi i mówi, jestem Matką Bożą Różańcową i prosi o codzienny różaniec, a potem powie nam, żeby ratować świat i duszę przed piekłem, żeby nie było wojen i tak dalej, żeby całe narody ocalić, które grozi zagłada. Bóg pragnie nabożeństwa do mego niepokalanego serca. A więc fakt objawień to jest jedno, dzień 13, a treść objawień i wezwanie to jest drugie. Fatima wzywa do codziennego różańca i do nabożeństwa wynagradzającego w pierwsze soboty i poświęcenia się niepokalanemu sercu.
I tutaj musimy już przejść do roku 1925, tak? To już sama siostra Łucja, nie pastuszkowie, tylko już siostra Łucja, która jest w zakonie.
Wielu jakby wskazuje, że to już są jakby inne objawienia, to już nie jest Fatima. 25 rok, Pontevedra, siostra Łucja w klasztorze u sióstr Doroteuszek, to już jest jakby coś inna część objawi. Otóż zwróćmy uwagę, że Maryja 13 lipca po wizji piekła mówi: aby ich ratować, dusze biednych grzeszników, Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca.
Ale jeszcze nie mówi o pierwszych sobotach, tak?
Mówi o komunii świętej wynagradzającej. Natomiast i mówi: przybędę jeszcze raz, by prosić o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Nie mówi o pięciu, mówi o pierwszych sobotach miesiąca, o komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty, ale przybędę. I oto po raz kolejny przybywa 10 grudnia 1925 roku, kiedy siostra Łucja jest w konwencie sióstr Doroteuszek w Pontevedra i tam się ukazuje Matka Boża z chłopcem, jak się okazuje, jest jej synem, chłopcem Jezus. I oto Dzieciątko Jezus mówi: miej współczucie, i tu pada przedziwne słowo, miej współczucie z sercem Twej Najświętszej Matki. Jezus, Syn Maryi, nie mówi: miej współczucie z sercem mej Matki, to jest Matką Boga, mówi: to jest Twoja Matka. Po 2000 lat Jezus jako dziecko, pokazując na Maryję, przypomina nam testament z krzyża. Bóg zdania nie zmienia. Po 2000 lat przypomina, że Maryja jest matką zatroskaną o nasze zbawienie. Jeśli widzi, że my grzeszymy, to ona jako matka cierpi. I on jako Pan, Król Wszechświata też doznaje cierpienia. Ale ukazuje się jako dziecko, bo apeluje, jakby można powiedzieć, jak dziecko prosi, to nie patrzymy w perspektywach jakiejś sprawiedliwości, prawa, tylko jak dziecko prosi, to człowiek naturalnie odpowiada życzliwością, bo dziecko prosi. I gdzieś to jest ten duch, kiedy Bóg do nas się zwraca, żebyśmy do Maryi zwracali się jako dzieci do swojej matki. Twoja matka cierpi. Jeśli ktokolwiek grzeszy i grozi mu potępienie, bo jest piekło, to matka cierpi. Nie możemy być obojętni na cierpienie matki. I oto po tym wprowadzeniu Jezus pokazuje na serce Maryi, naszej matki, Maryja przemawia. I mówi, co zrobić, żeby wynagrodzić jej niepokalanemu sercu, żeby wyjąć chociaż jeden cierń z jej serca, by ona nie cierpiała. Jeśli pocieszymy serce matki, to co czuje dziecko, jej syn, kiedy widzi, że ktoś kocha jego matkę? Byłem świadkiem, kiedy mężczyzna odnosił się z niechęcią do swojej żony w obecności dziecka. Jak ono zaczęło nagle płakać. To tak sobie wyobrażam, co czuje małe dziecko, które widzi, że ktoś jego matkę kocha, szanuje. Co czuje wtedy Jezus? Bóg, sprawiedliwy sędzia. A więc, żeby zmienić świat, drogą do Bożego serca jest niepokalane serce. Co zrobić, żeby Maryja nie cierpiała, żeby wynagrodzić jej za te wszystkie bóle, zniewagi? Żeby Chrystus, jej Syn, okazał nam nie sprawiedliwość, tylko miłosierdzie. I Maryja przemawia i mówi nam dokładnie, wypisuje jak lekarz na recepcie, co mamy uczynić. A więc w pierwszą sobotę miesiąca, przez 5 kolejnych miesięcy, w ten jeden dzień, wyspowiadać się, czyli zerwać z grzechem, odmówić różaniec, jedną część, przez kwadrans porozmyślać, rozważać jej obecność przy Jezusie, o czym mówią tajemnice różańcowe, a więc kwadrans medytacji, i tego dnia przyjąć komunię świętą. 4 warunki i 5 bardzo konkretna, jednoznaczna intencja. Czynię spowiedź, komunię, różaniec i medytację w intencji wynagradzającej jej niepokalanemu sercu. Chcę pocieszyć serce matki. To tylko dodam, że ten warunek, jeśli chodzi o spowiedź pierwszej soboty, kiedy Łucja zaczęła o tym nabożeństwie mówić, spowiednik jakby jej wskazał, że wiele osób próbuje praktykować pierwsze soboty, ale ma problem ze spowiedzią w pierwsze soboty. Więc przy następnym spotkaniu, kiedy się ukazał Jezus, zapytała, czy ta spowiedź może być wcześniej odprawiona. Mówi o 8 dniach wcześniej. Jezus odpowiedział, nawet więcej niż 8 dni. Może być tego dnia, może być wcześniej, nawet i więcej jak 8 dni, ale żeby była z intencją wynagradzającą. A w dzień pierwszej soboty, aby być w stanie łaski uświęcającej. A więc spowiedź tego dnia lub wcześniej, a pozostałe warunki, komunia święta, różaniec i medytacja w pierwszą sobotę miesiąca powinny być odprawione. W kolejności dowolnej, aby to było w pierwszą sobotę.
Czy są jakieś obietnice Matki Bożej dla tych praktykujących pierwsze soboty?
Są obietnice, które z jednej strony są przeciekawe w tym względzie, że nie dotyczą osób, które je praktykują, tylko tyczą świata. Jeśli ludzie to uczynią, to właśnie skutkiem będzie pokój dla świata, nawrócenie Rosji i nadejdzie triumf niepokalanego serca. A więc sprawujemy to nabożeństwo, a skutki spływają na cały świat. ale również są skutki dla tej konkretnej osoby, tylko znów nie w sposób bezpośredni, natychmiastowy, doświadczany. Duszą, które ten sposób czynią, obiecuje przybyć z wszystkimi potrzebnymi łaskami w godzinę śmierci. A więc doświadczamy, praktykując nabożeństwo, nie od razu jakiś łask, modlę się w takiej czy innej konkretnej intencji, tylko doświadczę czegoś najcenniejszego, co możemy sobie tylko wyobrazić, pomoc. Maria mówi, przybędę z wszystkimi łaskami niezbędnymi w chwili, kiedy będziemy przechodzić z tego świata przez próg wieczności. A więc obietnica, która uczy nas bezinteresowności. To nabożeństwo uczy nas bezinteresownej miłości. Mamy bardzo dużo różnych form modlitewnych nabożeństw, kiedy wypraszamy konkretne łaski dla siebie czy dla innych. To nabożeństwo uczy nas bezinteresownej miłości. Bo skalą jest nie moje życie, moje pragnienia, moje problemy. Skalą jest świat, by go uratować. Niewyobrażalna skala, globalna skala. Jeśli to uczynimy, odmienimy cały świat.
Orędzie fatimskie, które Maria przekazywała światu za pośrednictwem Trojga Ubogich Dzieci, składa się z wezwania do nawrócenia, do modlitwy, szczególnie różańcowej, oraz do zadośćuczynienia za grzechy własne i wszystkich ludzi. Orędzie to wyrasta wprost z Ewangelii, ze słów Chrystusa wypowiedzianych zaraz na początku działalności publicznej. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ma ono na celu przemianę wewnętrzną człowieka, pokonanie w nim grzechu i umocnienie dobra, pomoc w zdobywaniu świętości. Orędzie to zaadresowane jest szczególnie do ludzi naszego stulecia, naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem podstawowych praw człowieka, ogromnym cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką z Bogiem, posuniętą aż do negacji Jego istnienia.